Jesteśmy na końcu listu do Rzymian. Na końcu również 15 rozdziału. Przeczytajmy od 22 wersetu 15 rozdziału. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeśli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten plon, wybiorę się do Hiszpanii, wstępując po drodze do was. A wiem, że idąc do was przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku, a Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. Apostoł Paweł, jak wiemy, nie założył zboru w Rzymie, ale zbór w Rzymie w oczach Pawła był bardzo, bardzo ważnym zborem. Oczywiście wynikało to z jego położenia w stolicy Imperium Rzymskiego. To nie ulega wątpliwości. Z tego powodu był to bardzo istotny Kościół. Ale w oczach apostoła Pawła równie ważne, a może nawet ważniejsze było to, że lokalizacja tego kościoła była dobrym miejscem na nową bazę, na kolejną misyjną podróż, tym razem do Hiszpanii. Dla tych, którzy nie wiedzą, Hiszpania, obecna Francja, stanowiły terytorium Cesarstwa Rzymskiego. Tak, to w pewnym okresie już Cesarstwo Rzymskie obejmowało całe Morze Śródziemne. Wiemy też, nawet zdaje się w Misznie i Talmudzie jest o tym powiedziane, wspomniane o zborach, tylko o gminach i synagogach żydowskich na terenie Hiszpanii. Więc apostoł Paweł miał swoje plany i jak zobaczymy w tym fragmencie, apostoł Paweł był człowiekiem wizji. On miał swoje pragnienia. On snuł swoje dalekosiężne plany, żeby zanieść Ewangelię jeszcze dalej i dalej. Apostoł Paweł bolał w swoim sercu, że choć starał się od wielu lat przyjść do Rzymu, ale od wielu lat nie udawało mu się to. Zawsze miał jakieś przeszkody. Być może, gdyby praca w Koryncie, w Galacji przebiegła szybko, być może gdyby nie problemy z ludźmi, którzy siali zamęt w jego kościołach, być może gdyby nie problemy z niedojrzałością niektórych członków kościoła, być może gdyby nie problemy zdrowotne apostoła Pawła bądź jego współpracowników, nie wiemy, jakie przeszkody stawały. Ale my wiemy z naszego własnego doświadczenia, że czasem coś planujemy i mamy na realizację czegoś jakiś określony czas, ale inne rzeczy pochłaniają zupełnie nas wszystek czas. Nagle coś się pojawia i to pochłania wszystek nasz czas. I musimy zrezygnować z części planów. Nie damy rady już wypełnić swoich zamierzeń. Musimy odłożyć coś na przyszłość. Apostoł Paweł wspominał również o tym, kiedy pisał do Tesaloniki. Już nie chodziło o wizytę w Rzymie, ale chodziło o wizytę w Tesalonice. Kiedy pisał: my zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, bynajmniej nie z sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego też chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Apostoł Paweł miał swoje różne pragnienia, ale nie wszystkie mogły zostać zrealizowane. Czasami Bóg zamykał mu drogę, a czasami diabeł wiązał go jakimiś sprawami, tak iż nie mógł zrealizować tego, czego pragnął. Jak pamiętamy, Duch Święty zabronił mu iść na tereny Galacji Północnej. Jeśli mamy przed oczami mapę, chodzi mi o Azję Mniejszą, to tereny współczesnej Turcji. Prawdopodobnie apostoł Paweł próbował iść, apostoł Paweł szedł dołem dzisiejszej Turcji, a chciał przynajmniej dwukrotnie udać się do góry, gdzieś może w kierunku Ankary, dzisiejszej stolicy Turcji, ale nie dał rady. Duch Święty powiedział, jest napisane, ale Duch Święty zamknął mu drzwi dwukrotnie. Tam nie, idziesz w inną stronę. Toczymy bój duchowy, w którym pojawiają się sprawy i przeszkody. Diabeł stara się uniemożliwić prowadzenie dobrego dzieła. Wielokrotnie słyszałem o przeszkodach, które piętrzyły się wokół ludzi, którzy chcieli podjąć jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Decyzję chrztu. Wydaje się prosta decyzja. I nagle piętrzą się kłopoty. Wielokrotnie słyszałem, że rodzice czy dziadkowie już nawet z jakimś samobójstwem czy czymś próbowali grozić, żeby tylko nie podjąć tej decyzji. Diabeł piętrzy kłopoty. Jednym z takich przeszkód, taką przeszkodą, która zrobiła na mnie wrażenie, to znaczy sposób, w jaki została pokonana, jest taki niemiecki ewangelista Reinhard Bonnke. Co ciekawe, urodził się w Królewcu, czyli całkiem niedaleko nas, tak tutaj, zwany kombajnem Ewangelii w Afryce. Może dla niektórych kontrowersyjne są może niektóre jego wypowiedzi. Wiem, słyszałem wierzących, którzy tam zarzucali mu. On sam o sobie kiedyś powiedział, że nie jest teologiem, jest ewangelistą. Ewangelistą, którego misja zebrała świadectwa decyzji 55 milionów ludzi. To było w roku 1984, jego misja Christ for All Nations zleciła budowę największego na świecie przenośnego namiotu zdolnego pomieścić 34 tysiące ludzi. Kiedy namiot został rozłożony i miało być to wielkie spotkanie, rozszalała się ogromna burza i ogromny wicher, zniszczył go. I widziałem zdjęcia, wideo z tego namiotu, on po prostu strzępki fruwały na masztach. I można by powiedzieć, że to jest diabeł wymierzył cios, żeby zniszczyć Ewangelię, żeby nie pozwolić głosić słowo. Człowiek mógł powiedzieć: Panie Boże, wielkie pieniądze, przeszkody. Cóż, chcieliśmy dobrze, nie możemy. Ale oni powiedzieli, nie możemy pod namiotem, zrobimy pod gołym niebem. Przyszło 100 tysięcy ludzi. Nie możemy pod namiotem, zrobimy pod całym niebem. I słyszałem jego wypowiedzi, że skoro Bóg nam dał taki namiot i on okazał się za mały, to wierzymy w większy namiot. Jeszcze większy namiot. Ktoś kiedyś powiedział, że prawdziwego mężczyznę można poznać po tym, jak trudno go zniechęcić. Do dobrych dzieł oczywiście. Tak. Od złych dzieł wielu związanych nałogiem ludzi jest trudno zniechęcić. Chodzi mi o dobre dzieła. Także prawdziwy charakter poznaje się po tym, jak trudno kogoś zniechęcić do dobrych dzieł. Apostoł Paweł wielokrotnie próbował. Nie zawsze udawało mu się to zrealizować jego pragnienia, ale apostoł Paweł nie patrzył na przeszkody. Próbował kolejny raz. Kiedyś, to na pewno w środowe się tym dzieliłem, Pamiętam, jak pewnie na niedzielnym też, ale obraz tkwi mi wciąż w pamięci, kiedy pojechaliśmy gdzieś daleko na prowincję, żeby komuś spotkać się z kimś, kto chciał projekt i wyjeżdżaliśmy i lunął deszcz, ściana deszczu. Przyjrzałem się, że gdzieś w polu rolnik prowadził pracę na rolniku, na ciągniku, który nie miał żadnej kabiny, po prostu siedział. Lał deszcz, ściana deszczu, on siedział w tym deszczu, nie zwinął się, tylko robił swoje. Przypomniały mi się słowa Salomona, kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, tak? Więc ważne jest, żeby nie zniechęcać się przeszkodami, ale robić swoje. I apostoł Paweł był właśnie takim człowiekiem, który jeśli nie tak, to inaczej. Pragnął realizować to Boże pragnienia. Apostoł Paweł chciał iść do Hiszpanii, być może przez Francję, być może morzem, tego nie wiemy. Chciał iść, w każdym razie chciał iść do Hiszpanii, bo uznał, że we wschodniej części Imperium Rzymskiego nie ma już pola do pracy. I można by powiedzieć, że to wyznanie jest troszkę zaskakujące, bo przecież nigdy nie odwiedził każdego miasteczka czy każdej wioski z Ewangelią i nie rozmawiał przecież z każdym człowiekiem. Ale apostoł Paweł widział swoją pracę troszkę inaczej. Jeśli czasami widzieliśmy filmy, jak gdzieś wojsko wpada do wioski i podpala ją, to jest właśnie, nie stoją i nie opalają, tylko tu fragment, tam fragment, tam fragment, tam fragment. Tak i zaczyna się palić cała wioska. Coś bardzo okropnego i paskudnego, strasznego. Apostoł Paweł był takim podpalaczem Ewangelii w pozytywnym sensie. On podkładał ogień Ewangelii i chciał, żeby płonął, a on chciał iść dalej i podpalać Ewangelią kolejne miejsca. I kościoły, które założył, te zbory, które zostawił, działały i czyniły tę swoją pracę misyjną. Tak możemy to widzieć na przykład w liście do Tesaloniczan, kiedy apostoł Paweł pisze: od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale również też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Tak? Zbór w Tesalonice rozkrzewił słowo pańskie po Macedonii i po Achaii. A apostoł Paweł pragnął iść dalej i podpalać Hiszpanię, może Galię dla Jezusa. I teraz, gdybyśmy mieli mapę przed sobą, nie mamy, więc spróbuję wam to namalować. Apostoł Paweł pisze swój list do Rzymian z Koryntu. Z Koryntu. Gdybyśmy sprawdzili na mapie, to byśmy zobaczyli, że jest Jerozolima, jest Korynt i jest Rzym. Zrobiłem, możecie mnie sprawdzić, zrobiłem w linii prostej Google Maps, tak? Jerozolima, Korynt jest ponad 1300 kilometrów, a Jerozolima, Rzym jest 2300 kilometrów. Apostoł Paweł był w Koryncie. Można by powiedzieć, w linii prostej pozostało mu tylko 1000, tak? Więc oto jest możliwość pójścia do Rzymu. Jest bliżej Rzymu, niż być może kiedykolwiek w ogóle był. Zaledwie 1000 kilometrów zostało. Pamiętamy, że nie było wtedy samochodów, tak? Nawet rowerów nie było. Można było statkiem albo gdzieś konno, albo po prostu na nogach maszerować i przemieszczać się z miejsca na miejsce. Więc zostało mu tylko 1000 kilometrów, ale apostoł Paweł mówi: nie mogę teraz przyjść, muszę wrócić do Jerozolimy. Więc żeby pójść do Rzymu, muszę pokonać w linii prostej, a my wiemy, że w linii prostej nigdy to nie było, tak? Muszę pokonać w linii prostej 1300 kilometrów, żeby pójść do Jerozolimy, żeby potem pokonać ponownie 2300 kilometrów, żeby udać się do Rzymu. Odległości dla apostoła Pawła nie były przeszkodą. Apostoł Paweł również był człowiekiem danego słowa. On dotrzymywał słowa. Być może pokusa gościła w jego sercu. Teraz, kiedy już ponad połowa drogi została jakby przebyta, jestem w Koryncie, jestem blisko Rzymu, mogę teraz się udać dalej, zbory są gotowe. Ale w liście do Galacjan apostoł Paweł pisze, że kiedy spotkał się z Jakubem, Piotrem, Janem, to poczynił zobowiązanie, że będzie pamiętał o ubogich i dotrzymał tego słowa. Dlatego Macedonia i Achaja, greckie prowincje, zebrały pieniądze, które apostoł Paweł nazwał plonem, aby urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Zbór w Jerozolimie miał swoich ubogich i nawet może tych, nawet tych zasobniejszych w Jerozolimie nie było stać, żeby zapełnić braki tego kościoła. Apostoł Paweł pragnął wyrównać te braki, pragnął być błogosławieństwem dla świętych. Niektórzy przypuszczają, że to ubóstwo w Jerozolimie mogło być mogło być powodowane tą bardzo gorliwą i tą bardzo spontaniczną decyzją sprzedania wszystkiego i bycia razem, wspólnie, tak, posiadania tego wszystkiego. Zasoby jednak kiedyś się kończą i kiedy się rozdaje, a nie dokłada, to w końcu worek jest pusty. Być może tak było. Apostoł Paweł pragnął tam pójść, aby zanieść plon. On to nazywał plonem, bo zdobył ludzi dla Jezusa, a ci ludzie byli gotowi dać swoje pieniądze na pomoc. Był jednak pewien problem. Apostoł Paweł nie był naiwnym człowiekiem. Wiedział, że Jerozolima jest zapalnym miejscem. Cała Judea jest zapalnym miejscem. A jest on znaną postacią. I prawdopodobnie nie uda mu się przejść niezauważonym. My wiemy o spiskach na życie apostoła Pawła, kiedy musiał uciekać, bo ludzie pragnęli pozbawić go życia. Wielu pragnęło, uważało, że wypełni w ten sposób wolę Bożą. Co jeszcze gorsze, apostoł Paweł nie był naiwny i wiedział, że nie wszyscy wierzący w Jerozolimie pałają do niego miłością. Zaskakujące, prawda? To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w chrześcijaństwie, kiedy ci bracia i siostry w Chrystusie, którzy powinni nas darzyć miłością, darzą nas uczuciem zupełnie odwrotnym. Niechęcią, złością, gniewem, czasem zawiścią, a nawet nienawiścią. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w ogóle w chrześcijaństwie, uważam. Kiedy ci, którzy nas kochają, czynią coś zupełnie przeciwnego. Ale apostoł Paweł, zwróćmy uwagę, był człowiekiem, nie będąc człowiekiem naiwnym, daleko mu było do naiwności, był człowiekiem, który widział prawdę Bożą ponad urazy. I tutaj możemy nauczyć się od apostoła Pawła. On nie był człowiekiem, który zamknął swoje oczy na problemy, ale był człowiekiem, który widział prawdę Bożą ponad urazy swoje. Wiedział, że prawda Boża jest ważniejsza niż jego własne bolączki, niż jego to, jak go potraktują najbliżsi bracia. On chciał tam pójść. On, wiecie, za wszelką cenę pragnął jednej rzeczy. Żeby Kościół w Jerozolimie pogodził się ostatecznie z tą myślą, że jest jedna owczarnia i jeden pasterz. I że poganie są ty i ja. Jesteśmy równoważną częścią chrześcijaństwa, tak samo jak Żydzi. On chciał, żeby jego bracia zaakceptowali tę myśl, bo przyjęcie tej pieniężnej ofiary od zboru, od wierzących pogan było jednoznaczne z akceptacją tego, tak, to są nasi bracia, w Chrystusie, mają takie same prawa do Mesjasza, do żydowskiego Mesjasza, jak my mamy. Chociaż to my, sięgając do tej przypowieści, jesteśmy tymi, którzy trudzili się od rana aż do wieczora w tym skwerze słonecznym, a oni są tymi, którzy przyszli na godzinę przed końcem pracy i otrzymali tę samą zapłatę. To Żydzi nie mogli się z tym pogodzić, wielu, nawet wielu wierzących. Widzimy, jak apostoł Paweł pojawił się, zaraz ludzie mu pojawili: Pawle, tutaj zobacz, że bardzo wielu nawróciło się do Jezusa, ale wszyscy gorliwie przestrzegają prawa. Pokaż im, że ty również tego prawa przestrzegasz. Apostoł Paweł wiedział, nie był naiwny, wiedział, że idzie w gniazdo os, Judea, Jerozolima. Nie wiedział, jak zachowa się zbór Chrystusowy w Jerozolimie, ale pragnął tego. On dał swoje słowo i pragnął zrealizować, i pragnął nade wszystko, aby Kościół, aby zbór żydowski zrozumiał, że poganie mają takie samo prawa do Mesjasza, aby zaakceptowali to. Dlatego apostoł Paweł prosi o modlitwę. Prosi o modlitwę. Wielokrotnie czytałem te tak zwane newslettery, czyli listy misjonarzy do swoich, do znajomych, do wszystkich, tak, do sponsorów też, które brzmiały: módlcie się o tę i o tę potrzebę, módlcie się o tę i o tę potrzebę. I czytelnik wie, że o to chodzi. Módlcie się, ale też sięgnijcie do kieszonki, wyciągnijcie parę złotych. Apostoł Paweł nie mówi: módlcie się o moje zaopatrzenie, bo nie mam z czego żyć. Apostoł Paweł mówi: chciałbym bardzo, abyście dołączyli do mnie w moich modlitwach za mnie. O co? Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i aby moja posługa została dobrze przyjęta przez świętych, tak iżbym za wolą Bożą przyszedł do was i odpoczął. On wiedział, że to zadanie będzie tak trudne, że kiedy już przejdzie przez to wszystko, przez tą próbę, to będzie musiał w końcu parę dni odsapnąć, żeby dojść do siebie. Ale chciał wykonać to, co Bóg włożył mu w serce. Chciał zrealizować słowo, które dał. Chciał być wierny temu, co mówi. Widzimy apostoła Pawła, jak powiedziałem, który układa swoje plany. Widzimy apostoła Pawła, który ma wizję. Widzimy apostoła Pawła, który nie pyta Jezusa codziennie, co ma robić. Nie wstaje rano: Panie Jezu, dokąd dziś pójdę? Panie Jezu, następnego dnia, dokąd dziś pójdę? To człowiek, który miał w Bogu swoje marzenia i swoje pragnienia, które Bóg, jak wiemy z dziejów apostolskich, jak jeszcze za chwileczkę malutką usłyszymy, Bóg korygował jego pragnienia. W chrześcijaństwie mamy dwie skrajności: ludzi, którzy o nic się nie modlą i w ogóle swojego życia nie, jakby gdzieś nie nastawiają tego swojego żagla na wiatr Ducha Świętego, żeby wiedzieć, w którą stronę płynąć. W ogóle nie rozmawiają z Bogiem o swoim życiu. Z drugiej strony, po przeciwnej stronie są ci, którzy, może nieco trywializując, modlą się, jakiego koloru skarpetki mam dzisiaj założyć. I takie rzeczy słyszałem. Apostoł Paweł był człowiekiem głębokiej modlitwy, który swoje życie układał z Jezusem, ale to nie przeszkadzało mu mieć swoich planów, które Bóg, jak wiemy, czasem boleśnie korygował. Już mówiłem dzisiaj o tym, że Bóg nie pozwolił mu iść na północ w Azji, jak też z dziejów apostolskich dowiadujemy się, prawdopodobnie nie udało mu się dotrzeć do Hiszpanii. Nie wiemy, może, Nie wiemy tego, bo dzieje apostolskie zamykają się w takim miejscu, że zostawiają nas z przypuszczeniami. My wiemy, że apostoł Paweł pragnął krótkiej wizyty w Jerozolimie i pragnął pójść dalej. Ale im bliżej był Jerozolimy, tym Duch Święty pokazywał mu, że tej modlitwy jego i wielu dziesiątek, a może setek braci nie wysłucha. Apostoł Paweł miał swoje plany, ale im bliżej Jerozolimy był, tym bardziej rozumiał, że Bóg ma swoje, nieco inne. I apostoł Paweł, będąc człowiekiem kochającym Boga, powiedział: Panie Boże, miałem swoje plany, ale Twoje kocham bardziej. Kiedy ludzie z płaczem rzucali mu się na szyję, on wiedział: ale ja jestem zniewolony przez ducha. Moje plany są moimi planami. Może je zrealizuję, a może nie. Już parokrotnie próbowałem być tu czy tam, ale nie udawało mi się. Ale jestem zniewolony przez ducha i wolę plany ducha dla mojego życia. I to, co miało być chwilowym pobytem w Rzymie na drodze do może czwartej podróży misyjnej, zamieniło się w wieloletnie więzienie. A droga do Rzymu. Oczywiście Paweł, Bóg pozwolił mu zrealizować swoją tą drogę do Rzymu, ale nie w taki sposób, jak sobie wymarzył. Nie wymarzył sobie, że skuty w kajdany, w eskorcie, z długimi przestojami i z licznymi niebezpieczeństwami, że w taki sposób dotrze do Rzymu. Ale kiedy Paweł miał swoje pragnienia, Bóg miał swoje. I to, co może on o tym nie wiedział i nawet nie myślał, ale z perspektywy czasu być może jedno z najważniejszych jego dokonań to było to, że Ewangelia została zaniesiona do Rzymu, do domu, do cesarza, do samego cesarza. Że ten największy zwiastun Ewangelii mógł przynieść prawdziwą, nieskażoną Ewangelię i powiedzieć ją cesarzowi i powiedzieć ją tam, na dworze cesarskim i tam zebrać plon. On miał swoje plany, ale Bóg miał inne plany. I kiedy Bóg miał swoje plany i one kolidowały z planami Pawła, Paweł powiedział: wolę Boże niż swoje własne. Widzimy więc apostoła Pawła, człowieka, który kochał Boże plany bardziej niż swoje własne. Widzimy apostoła Pawła, który w swoim życiu boleśnie doświadczył, że można być najświętszym mężem Bożym, ale doświadczyć niewysłuchanych modlitw. Tej modlitwy Bóg nie wysłuchał. Modlitwy o zdrowie Bóg nie wysłuchał. I pewnie innych modlitw też Bóg nie wysłuchał w jego życiu, choć wiele wysłuchał. Jeżeli apostoł Paweł pogodził się z tym, my również musimy pogodzić się czasem z tym, że Bóg mówi nie. Zwróćmy też uwagę na pokorę, z jaką apostoł Paweł mówi. On był zwiastunem Ewangelii. On mógłby powiedzieć: Bóg jest po mojej stronie. On otworzy mi każdą drogę. On wyrówna każdą przeszkodę. On zlikwiduje każde niebezpieczeństwo. Natomiast zwróćmy uwagę, jak pokornie prosi. Proszę was tedy, bracia, przez Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. To była pokorna prośba. I to, że może był świętym mężem Bożym, nie sprawiało w ogóle u niego takie, że Bóg musi. On pokornie błaga swojego Pana, Króla Królów, Boga Najwyższego, żeby umożliwił mu zwiastunowi przecież nie swojej Ewangelii. Więc nic dziwnego i nic strasznego nie robimy, kiedy my, choć Boże dzieci, choć bracia Jezusa, nie sieroty, a prowadzone przez Ducha dzieci Boże, przychodzimy i pomimo tego, że można by się zdawać, że ojciec musi i brat powinien, apostoł Paweł modli się pokornie. Panie, proszę. On wiedział, że Pan wszystko wie, ale to nie, on był człowiekiem, który prosił. Wiedział, że bez modlitwy wiele rzeczy nie stanie się i powoływanie się na znajomości nic nie pomoże. Prosi pokornie, żeby Bóg coś zrobił. Zwróćcie też uwagę, jest charakterystyczna kolejność, o której my w chrześcijaństwie czasem zapominamy. Przez Jezusa i miłość Ducha w modlitwach do Ojca, tak, do Boga. Nie mówię, żeby nie modlić się do Jezusa, bo nawet w Nowym Testamencie są modlitwy do Jezusa. Prośby do Ducha Świętego. To Bóg jest trójosobowy. Ale musimy zawsze pamiętać, że zaczynamy swoje życie przez to, że jesteśmy pojednani z Ojcem przez Syna i usynowieni, czy pomazani Duchem Synostwa przez Ducha Świętego. Taka jest kolejność. Do Ojca przez Syna w Duchu. I apostoł Paweł tej kolejności dotrzymywał. Choć oczywiście nie jest żadnym tutaj grzechem, kiedy modlimy się do Ducha Świętego, czy modlimy się do Syna. Na koniec chciałbym zaznaczyć, apostoł Paweł niejako klamrą spina cały list do Rzymian, bo mówi, pragnę przyjść do was na samym początku, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. Jak to nowe przymierze Piotra Zaremby dodaje, pragnę was zobaczyć, aby dać wam udział w jakimś duchowym darze łaski i w ten sposób umocnić was. Podoba mi się to tłumaczenie tutaj bardzo. Pragnę was zobaczyć, aby dać wam udział w jakimś duchowym darze łaski i w ten sposób umocnić was. Apostoł Paweł pisze w tym liście o darach duchowych, o prorokowaniu, posługiwaniu, napominaniu, czy nauczaniu, czy okazywaniu miłosierdzia. Ale pamiętajmy, z jakiego miejsca apostoł Paweł pisze. Oprócz prorokowania w zasadzie wszystkie te wymienione rzeczy można uczynić bez jakiegoś wielkiego pomazania Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisze swój list z Koryntu, gdzie opisał, nie brak im żadnego duchowego daru łaski. Więc kiedy to, co napisał na początku, teraz klamrą spina i mówi po raz kolejny, a wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Więc i my również powinniśmy zabiegać o większy udział w darach łaski i w tej pełni błogosławieństwa Chrystusowego, w darach łaski, darach Ducha Świętego, w ponadnaturalnych uzdolnieniach, które są również i dziś potrzebne Kościołowi, do czego też zachęcam do modlitwy. Więc kończąc to dzisiejsze rozważanie, zwróćmy uwagę, apostoł Paweł, człowiek danego słowa, miał swoje plany, ale nie wszystkie mógł zrealizować. Kiedy jego pragnienia kolidowały z Bożymi planami, wybierał Boże, wolał wybrać zniewolenie przez Ducha Świętego. I ten nawet najświętszy mąż musiał zderzyć się z tym, że jego życie potoczy się nie tak, jak sobie wymarzył i nie tak, jak sobie wyobraził. I ten najświętszy mąż Boży musiał pogodzić się z tym, że nie wszystkie jego modlitwy będą wysłuchane, a nawet jeśli będą, to nie zawsze w taki sposób, jak on tego sobie życzył. Więc nic dziwnego i dla nas, jeśli Bóg czasem troszkę inaczej napisze to życie, niż tak jak sobie wymarzyliśmy. Niech Bóg nas błogosławi, niech Bóg nas prowadzi, niech Bóg czyni nas ludźmi, którzy obfitują w pełni błogosławieństwa Chrystusowego i ludzi, którzy pokornie proszą o to, żeby Bóg przez Chrystusa w Duchu Świętym czynił pokornie swoje niezwykłe i dobre rzeczy, by wyrywał, by prowadził, by błogosławił, by wzmacniał, by otwierał drzwi. Amen. Powstańmy do modlitwy.